Dyrektywa dotycząca pracowników delegowanych i kryzys dyplomatyczny z Francją, oczekiwania na prezydenckie projekty ustaw o Krajowej Radzie Sądowniczej i Sądzie Najwyższym po wakacyjnej przerwie, kolejny sezon gier politycznych. Mariusz Rytel, dzień dobry. W studiu senator Jan Dobrzyński z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Przewodniczący regionalnych struktur Sojuszu Lewicy Demokratycznej Piotr Kusznieruk.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I prezes podlaskiego PSL Stefan Krajewski. Dzień dobry, panie.
Witam marszałku. Pana redaktora, witam radiosłuchaczy.
Panów zdaniem najważniejsze rzeczy, które wydarzyły się przez te ostatnie dwa miesiące? Panie senatorze?
Przyznam się szczerze, panie redaktorze, że byłem trochę na urlopie i stąd...
Całe dwa miesiące, panie senatorze?
Nie, dwa miesiące, trzy tygodnie, więc tutaj mam może taką ograniczoną wiedzę, ale na pewno taką trudną dla nas wszystkich sprawą to była to zdarzenie, które pozostawiło wielu gospodarzy bez dachu nad głową, ta okropna wichura, i to było na pewno dosyć takie ważne i było to też dla rządu bardzo duże wyzwanie.
Północno-zachodnia Polska w wielu sytuacjach musiała się zmierzyć z kataklizmem.
To dotyczy bezpośrednio ludzi, to jest dla ludzi najważniejsze, no i dla nas również, jako dla formacji rządzącej i dla rządu przede wszystkim.
Sejmik przyznał dzisiaj 200 tysięcy złotych, panie marszałku, wcześniej miasto Białystok 300 tysięcy złotych i przez cały czas tak na dobrą sprawę trwają zbiórki. Polacy pomagają.
Polacy pomagają na tyle, na ile możemy. Też włączyliśmy się jako sejmik, bo tutaj patrząc na województwo mazowieckie, 1 000 000 złotych pomocy, województwo śląskie 500 tysięcy złotych. Natomiast my byśmy sobie życzyli jako województwo podlaskie mieć takie budżety, jak oni mają. Ale każda pomoc się liczy. Tutaj miasto też się włączyło, Białystok. Słyszę, że mniejsze gminy włączają się w tą pomoc, przekazują środki. No to jest tragedia dla wielu osób i też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że może to też i nas dotknąć, tak? Bo na to akurat wpływu żadnego nie mamy, ani politycy, ani samorządowcy. Różnie to się dzieje i ta pomoc wszystkich jest potrzebna jak najszybsza, bo wiemy, że za chwilę dzieci będą chciały wracać do szkół, wszystkie budynki użyteczności publicznej, no ale też dach nad głową, to jest ważne, mając na uwadze to, że zbliża się jesień i te warunki pogodowe mogą być coraz gorsze. I tu niezależnie od przynależności partyjnej powinniśmy wszyscy działać jak najszybciej.
No właśnie chciałem do tego nawiązać, bo program ma w nazwie gry polityczne, w związku z tym różnicie się panowie co do zasady, natomiast coraz mniej jest tych rzeczy, które nas łączą. Szkoda, że takie właśnie, jak kataklizm, muszą się zdarzyć, żebyśmy się poczuli razem.
No, Sojusz Lewicy Demokratycznej, ponieważ nie dysponuje budżetami ani samorządowymi, ani państwowymi, organizuje w ramach pomocy w całym kraju zbiórkę darów. Wspieramy tutaj Chojnicę. Zgadzam się z panem senatorem i z panem, że no, tragedia jest duża, kompletnie nieprzewidywalna, czyli sytuacje pogodowe, które nadchodzą w ostatnim czasie, i nieprzewidywalna pogoda w Polsce powoduje, że albo mamy powodzie, albo mamy jakieś huragany czy wichury. Na to się stopniowo trzeba przygotowywać, bo takie sytuacje będą się zdarzały. Natomiast niewątpliwie ta rzecz była nieprzewidywalna i tutaj wszyscy muszą pomóc.
I zgadza się pan z panem senatorem również w tej kwestii, że rząd wywiązał się ze swojego zadania?
To znaczy, myślę, że można było to zrobić lepiej. Po tym, jak oszacowano tragedię, rząd zaczynał się wywiązywać prawidłowo. Natomiast w sytuacji zaraz po tragedii, pierwsze kilka dni, kiedy myślę, że struktury państwa nie zdawały sobie sprawy z tragedii ludzkiej, zareagowały w sposób, że tak powiem, zbyt wycofany. To znaczy brak zaangażowania w pierwszej fazie wojska i służb mundurowych w zakresie pomocy.
No to zawsze można by było się do czegoś przyczepić. Ja widziałem takie komentarze, że na przykład wojsko wystawiło 50-letni sprzęt do usuwania skutków
wichury. Bo nie ma innego, moim zdaniem.
Połamanych drzew, ale on się sprawdza.
Ale ta pomoc, o której ciągle mówimy, pomoc dla ochotniczych straży pożarnych, jest potrzebna ciągle i jak największa, bo to ochotnicy tak naprawdę pracują cały czas niezależnie, chociaż widziałem takie sytuacje, że Państwowa Straż prosi o to, żeby informować, żeby czekać na dyspozycję, tak? No myślę, że w obliczu takiej tragedii oni wychodzą nawet czy jako strażak, ale też jako sąsiad, jako mieszkaniec, jeśli ma umiejętności i chce pomagać sąsiadowi najbliższemu. To jest bardzo ważne. No i tutaj też te robienie polityki na tej biedzie, na tej krzywdzie też nie jest fajne, bo jeśli ktoś wychodzi i zaczyna zdejmować z siebie odpowiedzialność, wrzeszczeć, że wszyscy inni dookoła się nie sprawdzili, a ja tu byłem najlepszy. To też
a
nie
kto
jest,
tak
nie
robił?
Jest
bo, pan przypomniał.
No chociażby wystąpienie ministra Błaszczaka, który atakuje marszałka, że marszałek śpi. Przecież wiadomo, że to jest obowiązek wojewody, nadzór nad policją, nad strażą pożarną, nadzór nad chociażby powołaniem sztabu kryzysowego. To jest zadanie jasno wpisane w obowiązki wojewody i nie można tej odpowiedzialności z siebie zdejmować.
Panie senatorze?
Ja chciałbym podziękować też ochotniczym strażom pożarnym, natomiast trudno tutaj z panem z przedmówcą się zgodzić. Pamiętajmy, że jeżeli już tak będziemy rozpatrywać to na czynniki, już składać na czynniki pierwsze, no to zawiodło starostwo, bo o godzinie 15 na komunikat nikt nie odpowiedział, panie radny, i pan powinien o tym wiedzieć. Jeśli chodzi o rząd, rząd robił, oczywiście zawsze można zrobić lepiej, ale robił to, co do niego należało. Wojewoda występuje o użycie wojska i o użycie służb państwowych, ale pamiętajmy, że na samorządach w danym rejonie spoczywają też obowiązki pomocy mieszkańcom. Ja bym chciał też wyrazić zadowolenie i podziękowanie samorządom województwa podlaskiego, bo takie przekazywanie środków finansowych jest to konkretna pomoc i myślę, że tu bardziej samorządy podlaskie się spisały dobrze, bardziej niż na przykład samorząd województwa pomorskiego. I to trzeba wyraźnie o tym mówić, bo te wypowiedzi i marszałka też były tak. Widać, że tam powstał spór polityczny, ale też pocieszające jest to, jeśli chodzi o sąsiadów, o te osoby, które zamieszkują w pobliżu, że udzielono poparcia, udzielono pomocy. Więc to widać, że nasze społeczeństwo polskie nie patrzy na różne spory polityczne, tylko jednak pomaga, jeżeli zachodzi taka potrzeba.
Społeczeństwo jest bardzo
senatorze, ale ja muszę
ufianne.
Tutaj jednak wtrącić to, że rząd w sierpniu się nie zebrał, tak? Po taki, to nie można mówić, że tylko sztab jest potrzebny.
Za waszych czasów, proszę pana, jeździł Tusk, jeździł.
Zbierały się posiedzenia rządu.
To było niepotrzebne. Ja jestem przeciwny, proszę pana, żeby prezydent Trump akurat w tej sytuacji czeka na wyjazd swój, ewentualnie w czasie odpowiednim. Tylko władze typu. To jest. Premier Tusk jeździł propagandowo i wszyscy, którzy tam jeździli. Są zarządy kryzysowe, są odpowiednie służby i w pierwszych dniach powinniśmy pozwalać im pracować. Oczywiście, jeśli chodzi o oszacowanie, o te duże straty, które tam są, premier powinien, czy też przedstawiciel rządu
się pojawić. Czyli pani premier Szydło propagandowo pojechała.
Proszę pana, ja uważam, że akurat w pierwszej fazie tej tragedii wyjazd przedstawicieli państwa jest tam zbędny, bo często jest tak, że tam po prostu przeszkadzają. Ja też jako wojewoda starałem się jeździć, jak coś się zdarzyło, ale byłem tam jako osoba bez prasy, zobaczyć, jak to wygląda. Otucha jest jakaś potrzebna, ale w pierwszej fazie powinno się pozwolić pracować służbom, które są za to odpowiedzialne samorządowe, jak i również na szczeblu województwa.
Pan senator nawiązał do prezydenta Trumpa, czyli do tej sytuacji, która wydarzyła się w tej chwili w Teksasie. Ja nie wiem, może to nie jest dobre porównanie, ale oni tam mają sezon na wichurę praktycznie co roku i dochodzi do większych lub mniejszych tragedii. Choć ten huragan w Stanach Zjednoczonych zdaje się Harvey, bo oni mają też taki system nazywania po imieniu tego, co się tam dzieje. Ponoć był najsilniejszy od 50 lat, ale odnoszę wrażenie, że jakoś tak potrafią się pozbierać szybciej po tych kataklizmach.
Myślę, że u nas wchodzące zmiany pogodowe i cała sytuacja, która od wielu lat narasta, doprowadziła do takiej sytuacji, że przynajmniej przez ostatnie 10-15 lat nie wypracowano mechanizmów, które pomagałyby szybciej podejmować decyzje i szybciej kierować odpowiednie jednostki czy odpowiednie służby w kierunku pomocy osobom. Oczywiście z pewnością zgadzam się tutaj z panem marszałkiem, że najlepiej pomogą sobie sami mieszkańcy, jeżeli będą właściwie wyposażeni, albo sąsiedzi tych mieszkańców, bo niekiedy w tych miejscowościach straty są tak duże, że tak powiem z okolicznych powiatów jednostki powinny być wyposażone. Problemem chyba jest to, że my po prostu te struktury takie kryzysowe mamy po prostu prawie nieistniejące.
Ale te dramaty dzieją się od dawna, że wspomnę, i tak na dobrą sprawę za rządów każdej partii politycznej dochodziło do kataklizmu, że wspomnę.
W 97 roku powódź we Wrocławiu.
Na Dolnym Śląsku.
No, powódź zaowocowała już przez poprzednie rządy budowaniem całego systemu przeciwpowodziowego w zachodniej Polsce, który tam się rozwija czy nie rozwija, bo to inwestycje są olbrzymie, ale za każdym razem w tym zakresie trzeba po prostu wyciągać wnioski. Liczę, że w najbliższym czasie, zaraz po ogarnięciu się po stratach i zniszczeniach, rząd będzie próbował wypracować odpowiednie procedury, które umożliwią to.
Jakoś tak się dzieje w życiu ludzi i narodów i państw też, że tragedie następują nie tyle po sobie, co idą równolegle. Tragedie i problemy. Może kwestia, i tu już przechodzimy do tych naszych tematów politycznych, o których mówi prezydent Francji głośno ostatnio, czyli o zmianie dyrektywy dotyczącej pracowników delegowanych, jakąś tam tragedią nie jest, ale problemem dla naszych firm, również z województwa podlaskiego, jest poważny. Panowie się przyglądaliście temu. Ja już mówię o samych kwestiach takich bardziej merytorycznych niż politycznych na początek. Czy my jesteśmy w stanie wygrać tą batalię? Czy ta batalia będzie sprawiedliwa? Bo sytuacja, jeżeli chodzi o pracowników delegowanych, polega w skrócie na tym, że nasze firmy, wysyłając chociażby swoich kierowców, którzy prowadzą tiry, a jesteśmy, zdaje się, największą potęgą w Europie, jeżeli chodzi o przewozy, będą musiały im zapewnić te firmy takie warunki płacy, jakie są w kraju, przez który przejeżdżają. Panowie.
Sytuacja wygląda w ten sposób, że niestety, ale polska gospodarka nie jest gospodarką najnowocześniejszą. W związku z tym utrzymujemy się, czy w dużej części utrzymujemy się z tak zwanej pracy nakładczej, i Polska zyskuje głównie na różnicach płacowych, na różnicach związanych z nakładem i niekiedy również z wyposażeniem.
No, ale nikt by nas nie zatrudnił, gdybyśmy mieli równe szanse są dla nas, równe szanse płacy są dla nas nierównymi szansami konkurowania na rynku. Dlatego mamy 1/4 przewozów europejskich pewnie, bo jesteśmy po prostu tańsi.
Tak, w przypadku transportu jest to rzecz oczywista i tutaj mechanizm deregulowania centralnego płac z pewnością uderzy w polski rynek, z pewnością będzie dotyczyło to dużej grupy kierowców, właścicieli firm oraz z wszystkiego z otoczenia polskiego transportu. I tutaj czym później zostanie wprowadzony ten zapis i ta dyrektywa ze strony Unii Europejskiej, dla Polski jest tym lepiej, dlatego że te firmy startowały praktycznie rzecz biorąc od zera w latach 90., korzystając z jakichś postsowieckich samochodów, które gdzieś tam przewoziły swój transport, w miarę się rozwijały, kupowały najpierw używany sprzęt, dzisiaj to jest nowoczesny leasing. Natomiast no, budowanie przedsiębiorstwa trwa wiele lat i niestety potrzebne są na to nakłady.
A żeby nie było tak, że jesteśmy...
Płace pozwalają przedsiębiorcom inwestować, ale z drugiej strony, mówiąc już o takich moich typowych poglądach lewicowych, uważam, że niestety, ale płaca w stosunku do kierowców, w stosunku do polskich wykwalifikowanych pracowników powinna rosnąć. Powinna rosnąć i powinna próbować doganiać płace w Unii Europejskiej, tylko że to jest mechanizm wyważenia tych dwóch pozycji, to znaczy na siłę podniesienie wynagrodzeń spowoduje z pewnością upadek słabszych firm.
To na siłę jest tu chyba kluczowe i oczywiście nie jesteśmy przeciwko temu, żeby ani państwo, ani my zarabiali więcej. Chodzi o to, żeby zachować pewien zdrowy rozsądek. Ta dyrektywa z 96 roku mówiła o tym, że tak na dobrą sprawę po zachowaniu wszelkiego rodzaju składek, no na tym polega wolny handel, składek w kraju pochodzenia, ten pracownik mógł się, wolny handel i wolny i prawo do poruszania się swobodnego po terenach Unii Europejskiej. To wszystko na zasadzie takiej jakby wolności zastanej i możliwości bez kolizji z biurokracją dorabiania się zarówno ze strony firm, jak i strony pracowników. Panie marszałku?
To nie tylko tak naprawdę transportowcy, ale te firmy, które zostały utworzone tutaj, a też mamy jeden z największych obrotów, jeśli chodzi o sprzedaż i eksport województwa podlaskiego, to tak naprawdę jest Zachód. To jest Francja, to są Niemcy. I tutaj dla nas no może to bardzo drogo kosztować naszych przedsiębiorców, tych, którzy zdecydowali się tam mieć pracowników. bo na pewno nie jest to problem dla dużych korporacji, bo oni sobie zakładają to ryzyko, że w danym kraju tak się płaci, jakie są realia i tutaj sobie poradzą. Natomiast my z niepokojem patrzymy na to, jak to będzie dalej się kształtować, ale też myślę, że to jest pokłosie poniekąd właśnie tego kryzysu dyplomatycznego, który zaczyna mieć coraz większe znaczenie.
W 97 roku nie było tego kryzysu, panie marszałku. O czym pan mówi?
No ale tyle lat, Państwo, tyle lat to nie jest, obowiązywało. To jest a dzisiaj Meksyka, Niemcy zaczęli, a dzisiaj Francuzi.
Nie, Francuzi po prostu chcą to odwrócić. Pamiętajmy, bo to jest problem szerszy. Otóż państwa Europy Środkowej i Wschodniej, które weszły do Unii Europejskiej, były uważane troszeczkę jak taki młodszy brat, który no niewiele wie. Się okazało, że one świetnie sobie dają
że
radę.
Że jesteśmy w stanie znaleźć swoją niszę na zarobienie pieniędzy.
Na wolnym rynku. Nasi pracownicy są bardzo cenieni, są rzetelni za granicą. Oczywiście zdarzają się różne przypadki, to jest naprawdę jakiś tam pył procentowy. Więc Francja, która ma problemy gospodarcze, zauważyła, że pracownicy, transportowcy tu w tym przypadku z Europy Środkowej i Wschodniej, Polaków jest najwięcej, około 500 tysięcy, dlatego że jesteśmy dużym krajem.
500 tysięcy
radzi sobie
pracowników
świetnie na tym rynku transportowym i chcą to w sposób pozaprawny, jeśli chodzi o Unię Europejską, pozatraktatowy, ograniczyć. I tutaj widać szczególnie tą grę pana Macrona, prezydenta Macrona, który robi to bardzo nieudolnie i próbuje przekonywać kraje Europy Wschodniej.
Ale my straciliśmy przyjaciela za Karakale?
Południowej? Nie, panie redaktorze, ja bym tego nie wiązał, dlatego że...
Czy to nigdy jest, nie był przyjaciel?
Dlatego, że to jest taka jakby tu powiedzieć, no prywatna, że tak powiem, prywatne działanie, takie partykularne prezydenta Macron Francji. No dzisiaj słyszymy w prasie niemieckiej, że prasa niemiecka to krytykuje, dlatego że się okazuje, że pan Macron obiecał Czechom i Słowacji, że nie będzie krytykował relokacji, czy też nie będzie wspierał tego kierunku imigracyjnego. Więc widać, że chce to ugrać na rynek tylko i wyłącznie swój francuski. I jest to dla nas i dla krajów Europy Wschodniej bardzo szkodliwe.
A może
tak
jeszcze
naprawdę,
szerzej należy na to
spojrzeć. Tak naprawdę chodzi o to, aby pracowników delegowanych po prostu wypędzić, mówiąc takim kolokwialnym językiem, z rynku francuskiego. Jest to nieuczciwe, jest to niezgodne z traktatami i ja mam nadzieję, że do tej sytuacji nie dojdzie.
To znaczy...
To, że prezydent próbuje to sprawę załatwić u siebie w kraju, bo ma problemy gospodarcze, nie ukrywajmy, ma spadające sondaże, to ja to rozumiem, ale my oczywiście musimy za wszelką cenę swoich pozycji bronić i interesów naszych, w tym przypadku transportowców, kierowców, bo to jest bardzo ważne.
Pan przewodniczący Kuszniru.
To jest pół miliona naszych pracowników.
Wydaje mi się, że naturalną rzeczą jest, że rządy innych państw wyżej rozwiniętych, ale również takich jak Polska, bardzo aktywnie za granicą wspierają ochronę swojej gospodarki, bądź swoje interesy gospodarcze.
A że silny może więcej?
A że silny może więcej, to my z pewnością przegramy.
Pozycja Polski w relacjach międzynarodowych.
Po drugie,
to będzie za chwilę skutkowe.
A proszę dać przykład, panie marszałku.
Dajmy skończyć panu Piotrowi.
Po drugie, następna rzecz. Z Francją nakłada nam się, że tak powiem, wiele w ostatnim czasie bardzo punktów spornych. Tak zaczęliśmy od, jeszcze wróćmy historycznie, ale do konfliktu ukraińskiego i cofnięcie kontraktu na Mistrale dla francuskiego przemysłu stoczniowego, który zatrudnia bardzo dużo ludzi we Francji. Z tego się dosyć dużo utrzymuje. Potem my sami wycofaliśmy się, że tak powiem, z Karakali. Po drodze jeszcze mniejsze inwestycje zostały też Francji w jakikolwiek sposób obcięte. Pamiętajmy, że również rynek medialny...
No ale panie przewodniczący, to my mamy się zrzucać na Francuzów? My
nie,
naprawdę wolimy na Pomorze.
Nie, tylko sytuacja jest taka. Sprawa związana z produkcją Mistrali kompletnie znajdowała się poza Polską. To,
no
Rosjanie z Francuzami robią interes, ale my wydatnie, że tak powiem, pomogliśmy nie zakończyć tego interesu. W związku z tym nacisk, że tak powiem, w relacjach...
A że Rosja jest za silna, żeby oddać, to jak w klasie bije się słabszego.
W relacjach polsko-francuskich od dłuższego czasu powiedzmy, mamy nie najlepsze relacje gospodarcze. W związku z tym najłatwiej, że tak powiem, zabiera się dla wroga, trudniej zabiera się dla przyjaciół. Pomysł z polskim rynkiem transportowym czy z wprowadzeniem dokładnie jednolitych stawek, to są polskie firmy budowlane, to są firmy transportowe. My tu czujemy, że tak powiem, sprawę związaną z transportem, ale to dotyczy również, że tak powiem, innych firm, które wykonują usługi na zewnątrz. I tutaj tworzy się po prostu zasadniczy problem. Nie znaleźliśmy wspólnych interesów, w stosunku do których Francuzi nie mogliby tak drastycznie powiedzieć nie.
No to zapytam,
bo jeżeli
teraz,
by powiedzieli to coś, co ogólnie by niszczyło gospodarkę, to my powiedzielibyśmy, chwileczkę, no to wy niszczycie nasz rynek transportowy, no to my niestety nie będziemy wspierali waszego innego rynku.
A może centrale handlowe francuskie powinny płacić takie same wynagrodzenia naszym pracownikom w Polsce, jak płacą u siebie we Francji. No, pomysł Macrona jest karkołomny. Ja
w 90. roku.
Ja jestem przekonany, że
mamy do czynienia z konkretnymi przedsiębiorstwami, które działają w bardzo konkretny sposób.
No, ale pojawiają się takie głosy, żebyśmy tym supermarketom
naszym płacą po 17 euro, naszym pracownikom w Auchan niech płacą po 17 euro na godzinę.
Proszę Państwa, to już z mojego jak gdyby doświadczenia, jeśli chodzi w ogóle o strategię rynkową na sklepy wielkopowierzchniowe. Rynek sklepów wielkopowierzchniowych w naszym kraju się będzie zmieniał. Coraz bardziej będzie wchodził handel internetowy, a sklepy wielkopowierzchniowe, mówimy o tych takich gigamarketach typu Auchan, typu Carrefour, będą zamieniały
powyżej 2000 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej.
Będą się zamieniały w olbrzymie magazyny, które będą logistycznym źródłem dostaw dla handlu internetowego. W związku z tym poziom zatrudnienia w tych magazynach będzie stopniowo malał na rzecz innego rodzaju usług, które będą realizowane, a miejsce tych takich sklepów dużych, w których Polacy dotychczas skupowali swoje rzeczy, zajmą po prostu mniejsze dyskonty, czy mniejsze.
Całkiem niewykluczone, panie przewodniczący, to była gospodarcza analiza.
Piotra Kuśnieruka
z SLD, teraz Stefan Krajewski z PSL.
Bo to nie tylko mechanizmy rynkowe tu działają. Tu działa polityka, tak jak embargo rosyjskie nie jest spowodowane tym czy innym, jest polityką i tutaj to samo. To na pewno nie pomaga w naszych relacjach z Francją, co padło z ust przecież naszych.
A co padło?
Że uczyliśmy Francję jeść widelcem. To są przecież skandale międzynarodowe.
A czy pan pamięta wypowiedzi polityków francuskich po zaprzestaniu przetargu na Caracale? Czy pan wie, proszę pana, ile musielibyśmy miliardów przepłacić za Caracale, panie marszałku?
Nie, no we wszystkim proszę, żeby pan wszystko próbujecie w sukces przekuć.
Ale dlaczego sukces?
Ale to jest tak samo.
To nie jest sukces, zrezygnowanie z tych Caracali, tylko nie mogliśmy przepłacać miliardów euro, proszę pana, za zachcianki poprzedniej władzy. Tylko i wyłącznie.
Tak będziecie bardzo argumentować, proszę, ale też mieliście, jestem przygotowany i mieliście przecież wyrównać dopłaty unijne. I co dzisiaj? Dzisiaj minister rolnictwa mówi, że...
Ale wróćmy do Caracali,
ale
panie marszałku.
Jest, bo przecież Francja jest jedną z głównych potęg, która decyduje tak samo o poziomie wsparcia w Komisji Europejskiej.
Przedstawiciele spraw zagranicznych, Ministerstwa Rolnictwa też o to występują.
Ale z jakim
takie, kursem? Proszę pana, opowiadanie opozycji, że my tracimy gdzieś tam na prestiżu, że jesteśmy osamotnieni, to jest po prostu w kategoriach mało patetycznych.
W Unii Europejskiej składanie podania w Komisji Europejskiej nie przynosi żadnych skutków. Tworzy się tam po prostu koalicje polityczne, które załatwiają konkretne. Ale doskonale sobie zdaję sprawę. Niestety my nazwijmy to koalicji politycznych załatwiających pieniądze i załatwiających transze pieniędzy. W dużej części sami na własne życzenie się wyautowaliśmy. A po drodze... Takiego powodu, że po prostu nie potrafimy takich koalicji nawiązać z głównymi graczami europejskimi.
Panie
wiadomo, że
jeżeli w naszym kraju zostają miliardy, dziesiątki miliardy euro przy tym rządzie, no to przecież one musiały gdzieś wypływać. To pan się dziwi, że jest tak, a nie inaczej. Musimy to po prostu w sposób spokojny i mądry przetrzymać tą presję.
To jeszcze może być pół roku, to
nie,
może być
to znaczy,
rok i to się uspokoi.
Przetrzymywanie, przetrzymywanie presji doprowadzi, że w kolejnej perspektywie finansowej po prostu otrzymamy połowę środków. Będziemy otrzymywali najmniejsze dotacje
jak
na
otrzymamy
rolnictwo,
połowę,
połowę
to wtedy
środków.
Będziemy mówić, panie przewodniczący,
no, ale
na razie
wtedy
nic nie
ta
wiemy.
Sytuacja będzie nieodwracalna, no, panie senatorze.
Żyłam, ale to
jak
co
już będzie
to
nieodwracalna?
Ale polityka spójności, bo polityka na rolnictwo może być mniejsza, ale przecież na politykę spójności jako region liczymy, jako
Francja
Polska
jest
Wschodnia.
Krajem, gdzie rolnicy dostają najwięcej pieniędzy, gdzie trafia najwięcej pieniędzy chociażby z dopłat bezpośrednich, więc nie wiem, czy Francuzi sobie na to pozwolą.
Tutaj będzie po drodze dla nas Francja, panie marszałku.
No trzeba znaleźć taką koalicję.
Ale źle?
Ale oczywiście mówi się, że będzie po 20 roku odchodzenie od wspierania rolnictwa.
Nie, myślę, że w związku z tym, co się dzieje, że tak powiem, z mechanizmami demokratycznymi w Polsce, coraz bardziej, coraz jaśniej jawi się polityka, że tak powiem, dwóch prędkości w Unii Europejskiej. Francja się zupełnie tego nie obawia. Francja głównie dąży do tego, żeby jednak Unia Europejska podzieliła się na kraje główne i Polska lub te kraje, które zbyt mocno, że tak powiem, idą
stają
w kierunku.
Okoniem.
Nie stają okoniem, bo to nie jest tak. Jeżeli decydujemy...
Bronią swoich interesów, panie przewodniczący, tak jak tam jest. Ja jestem...
To znaczy największą obroną polskich interesów to jest wejście, że tak powiem, do Unii Europejskiej w 2004 roku i obserwowanie postępu gospodarczego, który od 2004 roku nastąpił w tym kraju. Poziom wzrostu dobrobytu obywateli, poziom wykształcenia tych obywateli, infrastruktura, która się w tym czasie pojawiła, to jest bronienie swoich interesów w tym zakresie. To jest wysoka pozycja Polski jako gracza europejskiego, a Unii Europejskiej jako jednej z potęg gospodarczych na świecie, do której my należymy. Jeżeli sami się z tego wyautujemy, to będziemy po prostu krajem satelitarnym znajdującym się na dalej.
Panie przewodniczący, proszę pamiętać, że my jesteśmy naprawdę dużym, ja nie mówię tego z pewną pychą, ale my jesteśmy naprawdę dużym krajem środkowoeuropejskim.
Obszarowo, nie
i jesteśmy, jest, no, jak Macron zabiega u naszych sąsiadów, żeby pozbyć się pracowników naszych między innymi, to znaczy, że jesteśmy mocni, czy też zaczynamy być mocni. Ale proszę pamiętać, że jak ja jestem w grupie parlamentarnej NATO i często wyjeżdżamy na takie konferencje, to widzę, jak w siódmej kadencji, to mnie to nawet troszeczkę dziwiło, panie redaktorze, bo widziałem, jak przedstawiciele Polski, jak i również krajów Europy Wschodniej w sposób kulturalny, grzeczny się zachowują. Natomiast tam, to była siódma kadencja, to było wiele lat temu, tam jest potężna walka o swoje interesy. Jestem przekonany, jestem tego pewien,
ale jak ta
wręcz
walka wygląda,
jako Polacy nauczyliśmy się przez te wiele lat walczyć też o swoje interesy. I ten problem, który powstaje z pracownikami delegowanymi, to bez względu na to, czy by to rządził PiS, Platforma, PSL czy SLD, by po prostu się pojawił, bo on jest niepolityczny, on jest czysto gospodarczy.
Bez
bardzo
względu.
Możliwe.
Nie,
bardzo
to jest wyłącznie
bardzo,
problem polityczny.
Nie. Bardzo, zobaczycie państwo, że się pojawi teraz kolejny problem. Ja tylko nie wiem, na ile Niemcy z Francją grają takiego dobrego i złego policjanta, bo jestem przekonany, że ten wyjazd był konsultowany z panią Merkel, Macrona i nie wiem, na ile tutaj z tej strony niemieckiej będzie parcie, ale powtarzam, jeżeli kraje, bo przecież tam to się głosuje większością, jeżeli kraje Europy, tej nowej Unii Europejskiej wytrzymają tą presję, jeżeli nie dadzą się nabrać na różne tam jakieś obiecanki, to będzie po prostu dobrze. Jedna batalia, druga, trzecia w Parlamencie Europejskim czy w Europie, w Brukseli
nie
zostanie wygrana i będzie
dobrze. 27-0, więc...
Dla pana to była
bo na siebie traktuje jako
dla,
zero.
Dla dobra. Pana to była przegrana, natomiast dla mnie to na przykład nie. Bo
dla PiSu jest to wygrana.
Warto, nie. Warto jest mieć swoje zdanie w Europie i zapewniam pana, że to głosowanie przyniesie w przyszłości pewne pokłosie, bo to nie jest tak, że to będzie zapomniane wśród innych państw. Natomiast tam głosowania, panie przewodniczący, nie było. Po prostu nie było.
Schodząc z wielkiej polityki na ziemię, można by było to podsumować, panowie, jeżeli pozwolicie, że Unia Europejska, pokazują sondaże, jest ciągle u nas bardzo popularna. Jesteśmy jednymi z większych euroentuzjastów w całej Europie. Ponad 75% takie wyniki przyniósł chociażby ubiegłoroczny sondaż. Z drugiej jednak strony schodząc tutaj na nasze lokalne podwórko w Białymstoku, problemy z realizacją przetargów, w Suwałkach problemy z realizacją przetargów budowlanych. Na tym opiera się, do tej pory opierała się nasza gospodarka. Wszyscy mówią zgodnie, nie ma ludzi do pracy. Co z tym zrobić?
To jest duży, zasadniczy problem i niestety, ale te dwa mechanizmy się ze sobą wiążą. To znaczy w Polsce jest, że tak powiem, bardzo niska płaca minimalna. Szczególnie w rejonie Polski północno-wschodniej, moim zdaniem w bardzo wielu częściach omija się nawet płacę minimalną i bardzo dużo osób, szczególnie w mniejszych miastach, poza Białymstokiem, dostaje mniejsze wynagrodzenie niż płaca minimalna. I te dwie rzeczy można zabezpieczyć jak gdyby w swoisty sposób. Pierwsza zasadnicza rzecz, no to jest jednak zgoda na napływ pracowników z państw.
Ale ta zgoda jest. Mamy coraz więcej pracowników, chociażby z Ukrainy, o tym mówimy i przedsiębiorcy o tym wiedzą.
Mniej więcej nam brakuje około miliona pracowników. A druga dosyć istotna rzecz w tym zakresie, no to ci nasi polscy wykwalifikowani pracownicy raczej wolą pracować na zachodzie za wyższe płace. W związku z tym zarobki, sposób finansowania niektórych przedsięwzięć być może jest na tyle mocno niedoszacowany, albo na tyle przedsiębiorcy są za bardzo, że tak powiem, łapczywi, jeśli chodzi o zabieranie pieniędzy pracownikom, że po prostu nie wypłacają im takich stawek, jakie powinny być wypłacone.
Senator się krzywi.
Problemy są takie. Mamy około 2 milionów Polaków pracujących za granicą. Smutne jest to w tym wszystkim, że to jest najbardziej mobilna kadra pracownicza. Najbardziej mobilna. Ona najszybciej...
Która, jak to w przypadku Wielkiej Brytanii, w około 70% mówi, odpowiadając na pytanie tamtejszego ankiety przeprowadzonej przez tamtejsze Ministerstwo Pracy, że prawdopodobnie zostaną tam już na stałe.
Tam się żyje łatwiej.
Senator Jan Dobrzyński?
Panie doktorze, my powinniśmy robić wszystko, żeby żeby pracownicy wykwalifikowani, ludzie kreatywni, młodzi, wykształceni nie wyjeżdżali, bo trudno tutaj mówić o powrocie tych, którzy już wyjechali, na czym trzeba oczywiście ubolewać. Ja myślę, że nasza gospodarka będzie, to o czym pan wspominał, dalej się rozwijała i doprowadzi się do sytuacji, gdzie będzie warto pracować w Polsce Polakom. Natomiast w tej chwili ja oczywiście znam problemy przedsiębiorców. W tej sytuacji, która teraz jest, powinniśmy się posiłkować, zresztą prawo na to pozwala, pracownikami za naszej wschodniej granicy, no bo innej możliwości nie ma. Tam też są ludzie wykwalifikowani. Te płace dla pracowników ze wschodu są atrakcyjne. Mamy też już w naszym kraju dużo Białorusinów i Ukraińców. Jeśli chodzi o Ukrainę, to tamte sprawy formalno-prawne są łatwiejsze. Z Białorusinami oczywiście jest gorzej. I to jest jakby jedyna forma możliwości zatrudnienia pracowników w naszych przedsiębiorstwach, bo jest to niewątpliwie już problem. Niewątpliwie gospodarka nasza w miarę się rozwija dosyć dobrze. Mamy wyniki i te badania I te oceny są Głównego Urzędu Statystycznego pozytywne, ale one są jeszcze nie na tyle pozytywne, jakbyśmy chcieli i nie na tyle, żeby nasi obywatele wracali do kraju. Chociaż słyszy się już, że są powroty, ale one są nie wynikiem gospodarki tych krajów, ale są wynikiem po prostu strachu przed imigrantami. Tutaj już jest to widoczne, bo o tym się w różnych rozmowach słyszy.
Rok temu tutaj w studio zapytałem pana senatora, ile osób wróciło z wysp. Okazuje się, że przez ten rok wcale nie mniej ludzi wyjechało z Polski.
A ile wyjechało za czasów Platformy i PSL-u?
Ale trend nie został zmieniony. Dalej wyjeżdżają.
8 lat, a my dopiero drugi rok.
I się nie obawiają nawet tego, co pan słusznie zauważył, że tam są różne ataki, że jest sytuacja skrajnie...
Obawiają się i wracają,
proszę pana. I nie widać tych powrotów. Dalej, jeśli mówimy tutaj o Ukraińcach, to już dzisiaj oni mają takie warunki, że wcale nie muszą zostawać u nas, bo wybierają też kraje Europy Zachodniej i tam mają zupełnie inne stawki. Także tutaj też nie będziemy budować na nich. A takie szybkie wprowadzenie stawki minimalnej, ono oczywiście jest potrzebne, podnoszenie płac, ale to trzeba wszystko planować, bo jeżeli przetarg jest określony wcześniej, jest kosztorys zrobiony w oparciu o te dane, którymi dysponujemy, a za chwilę podnosi się wszystkie stawki i tak naprawdę firmy nie były przygotowane do tego, żeby dzisiaj w przetargach wystartować.
Ale to są rozwiązania jak gdyby bardzo proste. Jeżeli mówimy o przetargach publicznych, finansowanych z pieniędzy publicznych, no to przy okazji składania oferty przetargowej, jednym z rozwiązań, które powinno być prawidłowo postrzegane, jest zatrudnienie ludzi na etatach albo na jasnych umowach o pracę. Skoro z pieniędzy publicznych wykonujemy zadania publiczne, to nie można tych kontraktów kalkulować w ten sposób, że ktoś to zrobi na umowę o dzieło albo zatrudni ludzi poniżej zwykłej płacy minimalnej. Od dłuższego czasu...
To wtedy podejrzewam, jeszcze bardziej odłożyłoby nam w czasie realizacji pewnych
inwestycji.
Nie, to jest jak gdyby rozwiązanie bardzo, bardzo proste. To znaczy trzeba po prostu napisać w ofercie przetargowej, że wszyscy pracownicy wykonujący muszą wykonywać, a potem w trakcie realizacji zadań przetargowych, jeżeli to są pieniądze publiczne, projekt podlega kontroli. Sam w takich projektach uczestniczyłem i po prostu kontrolerzy sprawdzają, w jaki sposób
W specyfikację pan chce zapisać liczbę zatrudnionych i na jakie
nie
umowach,
liczbę zatrudnionych.
Tak?
W specyfikacji chciałem zapisać, tylko wstawić tylko i wyłącznie jeden zapis, że ludzie wykonujący te zlecenia muszą być zatrudnieni na etatach o pracę i dostawać co najmniej stawkę minimalną. Więcej zapisów nie potrzeba. I niech wszyscy przedsiębiorcy sobie w tym zakresie kalkulują.
A propos zapisów, proszę Państwa, drodzy Panowie, kończąc nasz program, przechodzimy do tego ostatniego tematu, bo cały czas czekamy i we wrześniu mają być. Czekamy na propozycje prezydenta dotyczące nowych ustaw o KRS-ie i Sądzie Najwyższym. Doczekamy się, panie senatorze, mimo, rozumiem, urlopu, musiał pan słyszeć o tym, że prezydent zawetował dwie z trzech ustaw dotyczących reformy sądownictwa.
To słyszałem, znam doskonale tą kwestię, bo głosowałem za tymi ustawami, panie redaktorze. Jestem przekonany, że we wrześniu, z informacji, które posiadamy, nie będzie to na tym pierwszym posiedzeniu 12 września, ale jestem przekonany, że te projekty we wrześniu trafią pod obrady Sejmu, czy też do Kancelarii Sejmu i na pewno będą na ten temat dyskusje. Jakie one będą, naprawdę trudno mi powiedzieć, bo nie mam na ten temat informacji. Myślę, że będą to projekty zbliżone do tych, które prezentowało Prawo i Sprawiedliwość.
Zbliżone, tylko zamiast tam, gdzie było napisane minister sprawiedliwości, tam będzie napisane prezydent. Tak?
Bardzo możliwe, trudno mi powiedzieć. Nie znam naprawdę kulisów tej
No bo niektórzy
pracy.
Mówią, że poszło o kompetencje. Za dużo władzy miałby mieć minister, dziś minister Ziobro, a za mało władzy prezydent, dziś prezydent Duda.
No, pan prezydent uzasadniał to w inny sposób. Ja wierzę panu prezydentowi, że to uzasadnienie, które przedstawił, jest jakby zgodne z prawdą i trudno mi się wypowiadać, jeśli chodzi o kompetencje.
A co do tematu reformy sądownictwa, zgadzamy się?
To znaczy, ja w którymś z poprzednich programów Gry Polityczne na ten temat rozmawiałem. Uważam, że najważniejszą reformą sądownictwa to nie jest reforma personalna, tylko reforma procedur prawnych, które w Polsce obowiązują. Reforma stawek, które powodują, że ludzie nie zawsze mogą zaskarżyć swoje należności. Sposób proceduralny, sposób podchodzenia sędziów do dokumentacji, która się składa, jak również złe wsparcie sędziów w zakresie przygotowywania dokumentacji sądowej. Reforma sądów prowadzona przez PiS skupiła się wyłącznie do rozgrywki personalnej doprowadzającej do zmiany tych sędziów na innych sędziów. I to jeszcze ograniczając demokratyczny wybór sędziów. Z pewnością wydarzenie zawetowania przez prezydenta Dudę ustaw sądowych, które wprowadzał PiS, uznaje za największe wydarzenie polityczne okresu wakacyjnego. Również protesty, które doprowadziły, że ludzie jednak pokazali, jak bardzo ważny jest wymiar sprawiedliwości, że do tego nie można podchodzić w jedną noc, jedną propozycją ustawy, która jest przygotowywana, że tak powiem, na kolanie. Niestety to jest bardzo wrażliwy punkt każdego społeczeństwa, czyli prawo do do prawidłowych sądów, do sprawiedliwego osądzenia decyzji i to, żeby ci ludzie, którzy podejmują takie decyzje, które decydują o życiu naprawdę milionów obywateli tego
i wiara
kraju,
granicząca z pewnością. Stefan Krajewski.
To Polskie Stronnictwo Ludowe zwracało się jako pierwsze. Prezes Kosiniak-Kamysz zwracał się z prośbą do prezydenta o zawetowanie. Cieszymy się, że prezydent posłuchał tego głosu, właśnie patrzył na to, między innymi i społeczeństwa, które protestowało. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze, że prezydent podjął takie decyzje. Ja myślę, że to też jest spowodowane tym, że on widzi po prostu, że jego kompetencje są coraz bardziej ograniczane. W kwestii obronności wojska ma niewiele do powiedzenia, bo sobie tutaj uzurpuje wszystko minister Macierewicz. Za chwilę minister Ziobro coraz więcej kompetencji na siebie i prezydent faktycznie zostaje bez niczego. I bardzo dobrze, że tutaj zawetował. Jesteśmy oczywiście za reformą sądownictwa, ale mówię o reformie merytorycznej, tam gdzie trzeba skrócić czas oczekiwania, tam gdzie obywatele zgłaszają różne problemy związane z tym. Natomiast to nie może się ograniczać do tego, że tak jak w wielu miejscach, bo to tak możemy znowu przez analogię do stadniny koni przyrównać. Zmieniło się zarządzających i dzisiaj widzimy, jakie są skutki. I tak samo w sądownictwie. Jak wymienimy prezesów, powymieniamy wszystkich, to będzie lepiej. Nie będzie lepiej. A na przykładzie znowu stadnin możemy widzieć, że skutki są opłakane.
Ja myślę, że
zapewniam państwa, że pan prezydent nie kierował się demonstracjami, bo one były niewielkie. Tak naprawdę.
Ogromne. Pan był na tym urlopie i nie widział tego, ale były ogromne.
Pana były ogromne. Jeżeli w porywie było 30 tysięcy w skali kraju, no to nie, pan uważa. Nie, spokojnie. Te demonstracje były, jak jeszcze pracował Senat, także ja to widziałem z okna, że tak
no to powiem. Tyle było pod Senatem.
I zapewniam pana, że tutaj wpływ pana Kosiniaka Kamysza, z całym szacunkiem oczywiście dla tej osoby, dla pana posła przewodniczącego, nie miał dużo wpływu. Myślę, że pan prezydent pewne kwestie, tam chodziło prawdopodobnie o kadencyjność, to jest jakby najpoważniejszy jakby
kadencyjność,
mój zarzut,
słynne 3/5,
ale o tym pan
pytanie,
prezydent
kto
mówił.
Będzie panu prezydentowi przedstawiał kandydatów.
Tak. Ja myślę, że to wszystko będzie w projektach. To prezydent miał prawo tak uznać, ale nie sądzę, że były to naciski zewnętrzne, bo one takie naprawdę nie były takie silne, jak to opozycja próbuje przedstawić.
Na naszej
demonstracji jest więcej osób, niż było przy tych...
Myślę, że były bardzo silne w demonstracjach.
To było widać.
W demonstracjach osobiście uczestniczyłem,
panie senatorze. A niektóre portale przedstawiały przecież z naszych demonstracji zdjęcia.
Były setki tysięcy ludzi faktycznie w Białymstoku. Tak.
Przewodniczący.
Nie, no panie...
No w Białymstoku setki tysięcy, to może niekoniecznie, ale...
Ja nie mówię o Białymstoku.
Nawet setek nie było.
Ja nie mówię o Białymstoku, mówię chociażby o Warszawie czy o większych miastach. Chciałem zwrócić uwagę, że nawet te demonstracje, jeżeli były przygotowywane, uczestniczyłem również w demonstracji pod sądem w Białymstoku. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że państwo zamiast umożliwić demonstrantom normalne wyrażanie swoich poglądów, nawet nie zamknęło ulicy przy centralu, gdzie występowało wyraźne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli. Było to robione po prostu celowo, żeby ograniczyć te demonstracje.
To się zdecydujcie, panie przewodniczący, niektórzy się wypowiadają, że za dużo jest policjantów niepotrzebnych.
Ale akurat w tym momencie, kiedy policjanci byli potrzebni, tych policjantów po prostu nie było.
Niezależnie
w związku
od tego...
z tym zostawiono kawałeczek chodnika na demonstrację po to, żeby ustawić się ze świecami i żeby pokazać, że tak powiem, dla prezydenta i dla rządzących, że ludzie się nie zgadzają, a z drugiej strony jeżdżące, że tak powiem, prawie po plecach samochody wskazywały na to, jak że tak powiem, PiS broni swoich poglądów. Z drugiej strony ze zdziwieniem na przykład obserwuję w Warszawie demonstrację ONR-u, gdzie ilość policji uzbrojonej po zęby razem z barierkami ogrodzeniowymi i z sikawkami dookoła wody zabezpiecza demonstrację 150 czy 200 ludzi.
A to myśli pan, że dlatego, żeby się członkom ONR-u nic nie stało?
Myślę, że po prostu demonstracje ONR-u dążą do tego, żeby część społeczeństwa, która ma poglądy lewicowe, bardziej liberalne, delikatnie zastraszyć, bo moim zdaniem ONR naprawdę bardzo mocno ociera się o faszyzm w tym kraju.
Ojej, panie przewodniczący, ja widziałem te oczywiście manifestacje narodowców i dla mnie to wyglądało, że jest ich więcej niż tych, którzy byli pod Sejmem w sprawie sądów. Ale to jakby jest inna kwestia.
Od demonstrantów.
Ja się cieszę, panie redaktorze, że tutaj przynajmniej mają różne poglądy na ten temat, bo to tak zawsze jest. Natomiast cieszę się, że wszyscy chcą zmian w sądownictwie, aby to naprawić. I jeszcze jedna uwaga, skoro tutaj się wypowiadacie panowie o tych personaliach. To ludzie wykonują konkretną pracę, to ludzie stosują przepisy i to od ludzi zależy, więc zmiany kadrowe, jeżeli by były, to one są uzasadnione. I jeszcze jedna kwestia. My naprawdę jako PiS nie mamy 10 tysięcy sędziów.
Ale,
szanowni państwo,
ale to nie o to chodzi.
Dużo mówimy o liczbach, teraz już mi się uda na pewno wtrącić, bo czas na koniec naszej dyskusji. Niezależnie od tego, ilu demonstrantów jest po której stronie, to bez wątpienia możemy uznać wszyscy wspólnie, że coraz więcej ludzi w tą politykę się angażuje. Być może w myśl zasady, że jak nie zajmiesz się polityką, to na pewno polityka zajmie się tobą. Bardzo państwu dziękuję, panom, za to spotkanie, państwu za wysłuchanie naszej dyskusji. To był pierwszy w nowej sezonie program Gry Polityczne. Czne. Nasz.